Analiza ewolucji odporności sieci elektroenergetycznych dowodzi, że w dobie transformacji cyfrowej i energetycznej, tradycyjne podejście oparte na fizycznej wytrzymałości komponentów, znane jako logika N-1, jest już niewystarczające. Współczesna odporność musi być rozumiana jako dynamiczna synteza teorii sieci złożonych, praw fizyki przepływów oraz zaawansowanej analityki sztucznej inteligencji. Przejście od statycznego planowania infrastruktury do predykcyjnego zarządzania systemem cyberfizycznym pozwala na wczesne rozpoznawanie tzw. węzłów niezbędnych. Umożliwia to hamowanie kaskad awarii, zanim osiągną one punkt krytyczny. Wykorzystanie narzędzi takich jak grafowe sieci wagowe, Graph Attention Network, czy głębokie uczenie ze wzmocnieniem, Deep Reinforcement Learning, ukazuje sieć nie jako zbiór przewodów, lecz jako geometrię zależności. W tym ujęciu bezpieczeństwo przestaje być cechą pojedynczego urządzenia, staje się funkcją relacji i jakości poznawczej systemu. To studium przejścia od infrastruktury liniowej do organicznej, gdzie technologia sztucznej inteligencji wspiera ludzką odpowiedzialność w zarządzaniu ryzykiem cywilizacyjnym. Nowoczesna sieć elektroenergetyczna to jeden z najdoskonalszych, a zarazem najbardziej kruchych wytworów cywilizacji. Pod warstwą stali i kabli z XX wieku pracuje system algorytmów i cybernetycznych zależności. To już nie maszyneria. To środowisko sprzężonych decyzji. Odporność, czyli robustne SS, nie jest zwykłą wytrzymałością elementów. System może składać się z mocnych komponentów, a mimo to pozostać globalnie podatnym. Sieć staje się geometrią zależności, gdzie prąd nie płynie według ludzkiej intuicji. System podlega prawom fizyki. Kluczowe jest rozróżnienie między modelem topologicznym a elektrycznym, w którym uwzględniamy prawa Kirchhoffa i realne parametry elementów. Nowoczesna ocena odporności wymaga integracji trzech porządków: topologicznego, fizycznego i dynamicznego. Najlepszym dowodem są awarie kaskadowe. Zabezpieczenie lokalne może uratować urządzenie, jednocześnie pogarszając sytuację systemową. Długo dominowała logika kryterium N-1. To założenie jest rozsądne, lecz dziś staje się warunkiem koniecznym, a nie wystarczającym. Odporność nie jest wyłącznie właściwością infrastruktury, lecz także właściwością poznania. Jeśli automatyka działa szybko, lecz ślepo na konsekwencje systemowe, staje się akceleratorem kaskady. Prace Liu, Zhang i Tse to studium współczesnej cywilizacji infrastrukturalnej. Splatamy zależności między energetyką, telekomunikacją i finansami, tworząc system, w którym lokalne optimum staje się globalną pułapką. Należy odrzucić dwa złudzenia: wiarę w proste wzmacnianie oraz złudzenie algorytmicznego zbawienia przez sztuczną inteligencję. Prawdziwa odporność wymaga syntezy topologii, modeli fizycznych i ludzkiej odpowiedzialności. Tu wchodzi teoria sieci złożonych. Przekłada ona rzeczywistość materialną na język grafu. System przestaje być katalogiem urządzeń, a staje się strukturą relacji. W systemach złożonych zachowanie wynika z relacji i sprzężeń. Istnieją trzy kluczowe miary: stopień węzła, najkrótsza ścieżka między elementami oraz centralność pośrednictwa. Współczynnik grupowania opisuje stopień połączeń między sąsiadami węzła. Wysoki wskaźnik tworzy lokalne klastry, co może zwiększać nadmiarowość, ale i sprzyjać przeciążeniom. Modele sieciowe wyróżniają struktury losowe oraz bezskalowe. Te drugie opierają się na hubach, są odporne na awarie przypadkowe, lecz podatne na celowe ataki. Istnieją też sieci małego świata, łączące lokalną gęstość z globalną bliskością. Połączenie nie jest wartością samą w sobie. Nadmiarowość staje się zaletą tylko wtedy, gdy nie zamienia się w kanał propagacji przeciążenia. Klasyczna teoria sieci złożonych pozwala identyfikować elementy kluczowe oraz badać skutki celowych ataków. W elektroenergetyce samo pytanie o spójność grafu jest niewystarczające. Sieć może pozostać połączona, a jednocześnie być fizycznie niezdolna do pracy. Współczesne badania łączą teorię sieci z modelami przepływu mocy. Wybór modelu to kompromis między szybkością a dokładnością. Awarie kaskadowe pokazują, że struktura jest losem systemu. Gdy jedna linia zostaje odłączona, prąd szuka nowych dróg. Lokalna usterka przeobraża się w proces samowzmacniający. Rosnący udział odnawialnych źródeł energii i generacji rozproszonej zmienia dynamikę systemu. Transformacja energetyczna to przebudowa fizyki układu. Teoria sieci złożonych pozwala zrozumieć strukturę powiązań, Ale prawdziwa ocena odporności musi iść dalej. Musi pytać, jak system zachowa się po utracie elementu i gdzie nastąpi gwałtowna kaskada awarii. Tu pojawia się sztuczna inteligencja, jako narzędzie do rozpoznawania wzorców zbyt złożonych dla człowieka. To zmiana paradygmatu. Przechodzimy od statycznych scenariuszy do predykcji dynamicznej. To różnica między fotografią a filmem. Kto widzi tylko kadr, może opisać pierwszy akt tragedii, kompletnie przegapiając trzeci. Podejście statyczne jest niezbędne w planowaniu, pozwala rozpoznać słabości i alokować środki. Jednak w obliczu awarii sama wiedza o stratach to spóźniona mądrość. Nowoczesna ocena odporności przesuwa się ku dynamicznej predykcji. Nie wystarczy analiza grafu. Trzeba wiedzieć, jak system zachowa się po zakłóceniu. W ujęciu Donga Liu i współautorów proces ten dzieli się na fazę planowania oraz operacyjną. Dlatego stosuje się Graph Attention Network, modele, które widzą relacje między węzłami i dzięki mechanizmowi uwagi określają, który sąsiad jest w danej chwili ważniejszy dla oceny ryzyka. Gatunek stanowi fundament modelu Node Indispensability Estimation. Jego zadaniem jest identyfikacja węzłów niezbędnych, których awaria mogłaby wywołać groźne przeciążenia i naruszyć kryterium bezpieczeństwa N1. Węzeł nie musi być najważniejszy topologicznie, może stać się krytyczny przez aktualny układ przepływów i obciążeń. Ogromną zaletą gatunek jest zdolność do działania przy częściowych obserwacjach. Model dzięki mechanizmowi uwagi potrafi wnioskować o zagrożeniach nawet przy lukach w danych. Drugim narzędziem jest Attention LSTM, połączenie sieci rekurencyjnej Long Short Term Memory z mechanizmem uwagi. O ile gatunek wskazuje węzły ryzykowne, o tyle Attention LSTM przewiduje pełne ścieżki propagacji awarii kaskadowych. Model ten osiąga dokładność przewidywania ścieżek awarii przekraczającą 85%. Trzecim elementem jest przewidywanie oset zime, czyli momentu gwałtownego przyspieszenia awarii. Pozwala to odróżnić przypadek pilen od niepilnego, co zapobiega nadmiernej reakcji. Czwartym narzędziem są drzewa decyzyjne. Analizują one m.in. średnią długość najkrótszej ścieżki oraz średnią efektywną odległość elektryczną do najbliższego generatora. Wszystkie te metody łączy ambicja przekształcenia dynamiki ryzyka w informację operacyjną. Ocena odporności musi być jednak pojmowana jako układ człowiek, model, procedura i infrastruktura. Odporność sieci to nie tylko technika. MU to zarządzanie stratą. Wybór, komu odebrać zasilanie, by reszta systemu nie pogrążyła się w ciemności. W chwilach kryzysu pytanie brzmi, czy strata będzie kontrolowana, czy totalna. Wartość oceny odporności ujawnia się dopiero w połączeniu z ochroną prewencyjną, awaryjną i naprawczą. To struktura rozciągnięta w czasie. System broni się przed awarią, w trakcie jej trwania oraz po niej. Ochrona prewencyjna to sztuka niedopuszczania do kaskady. Jej fundamentem jest kryterium N-1, założenie, że utrata jednego elementu nie może stać się katastrofą. To inteligencja przed zdarzeniem, polisa przeciwko tragedii. Narzędzia typu SCEN pozwalają prowadzić system efektywnie, nie zbliżając się do granic operacyjnych. Gdy prewencja nie wystarcza, uruchamia się ochrona awaryjna. Jej celem jest powstrzymanie rozpadu systemu. Kluczowym mechanizmem jest zrzucanie obciążenia przez systemy Inter-Frequency Load Shedding oraz Inter-Voltage Load Shedding. Odłączenie części odbiorców zapobiega całkowitemu blackoutowi i ratuje resztę systemu. Kolejnym mechanizmem ochrony awaryjnej są specjalne schematy zabezpieczeń określane jako SS lub ERAS. To automatyczne algorytmy, które mogą wymusić zrzut generacji lub rekonfigurację sieci, by zapobiec utracie synchronizmu. Ochrona awaryjna obejmuje również dynamiczne sterowanie stabilnością, na przykład poprzez rezystory hamujące. Gdy część systemu wypada z taktu, trzeba przywrócić warunki pracy lub podzielić sieć na mniejsze obszary. To tak zwane wyspawanie. Jeżeli ochrona awaryjna zawiedzie, system przechodzi w stan ochrony naprawczej. Pierwszym etapem jest czarny start. Proces zaczyna się od jednostek autonomicznych, jak małe elektrownie wodne czy magazyny energii. Tworzą one pierwsze wyspy napięcia, które następnie zasilają systemy pomocnicze większych kolosów. Drugim etapem jest sekwencyjne przywracanie obciążenia. Operatorzy podłączają odbiorców stopniowo, zaczynając od infrastruktury krytycznej. Ostatnim krokiem jest synchronizacja wysp. Wymaga ona precyzyjnego zrównania napięć i częstotliwości przed połączeniem fragmentów sieci w jeden organizm. Wszystkie trzy warstwy tworzą architekturę odporności. Sztuczna inteligencja nie jest osobnym poziomem zbawienia. To warstwa poznawczo-decyzyjna, która musi zostać osadzona w procedurach i inżynierskiej fizyce systemu. Szczególne znaczenie ma tu przejście od sztywnych schematów do sterowania adaptacyjnego. Tradycyjne systemy działają według logiki przygotowanych reakcji. W świecie dynamicznych zmian, gdzie mnożą się źródła odnawialne i prosumenci, sztywne tabele mogą okazać się niewystarczające. Tu otwiera się przestrzeń dla głębokiego uczenia ze wzmocnieniem. Każdy poważny system publiczny powinien opierać się na ochronie prewencyjnej, awaryjnej i naprawczej. Energetyka przez swoją bezlitosną fizykę nie znosi improwizacji. Wyróżniamy dwa tryby budowania odporności. System planking oraz system control. Pierwszy to czas długi, projektowania i inwestycji w architekturę sieci. Drugi to czas krótki. Reagowanie na awarie, zanim lokalne uszkodzenie przejdzie w lawinę odłączeń. Tu liczą się sekundy. System planking jest odpornością wpisaną w strukturę. Odporność nie polega na wzmacnianiu wszystkiego jednakowo, lecz na wiedzy, co wzmacniać najpierw i jakim kosztem. Kluczowa jest optymalizacja topologii sieci oraz zdecentralizowane rozmieszczenie generacji. Kolejnym narzędziem jest hardening, czyli fizyczne wzmacnianie komponentów krytycznych. Za pomocą symulacji Monte Carlo i algorytmu Kmans grupuje się elementy według ich ważności. Gdy sieć wejdzie w stan awaryjny, decyduje system control. Tu pojawia się głębokie uczenie ze wzmocnieniem. Agent uczy się podejmować działania w środowisku symulacyjnym, aby ograniczyć straty. Czasem trzeba celowo odłączyć linię przesyłową, aby przerwać propagację awarii i ocalić całość. Wyniki są znaczące. Agent podejmował decyzję poniżej 1/100 sekundy, podczas gdy klasyczne algorytmy potrzebowały od 36 do 73 sekundy. Adaptacyjne sterowanie realnie ogranicza rozmiar blackoutu. System control oparty na sztucznej inteligencji musi działać w rygorystycznym środowisku testów i audytów. Kluczowe jest pytanie, czy funkcja nagrody agenta uwzględnia wszystkie koszty społeczne i kwestie bezpieczeństwa. Każda funkcja celu jest uproszczeniem świata, a w systemach krytycznych takie uproszczenie może być niebezpieczne. Technologia Deep Reinforcement Learning może wspierać operatora jako szybki doradca w sztabie kryzysowym, ale nigdy nie jako nieodwoływalny monarcha ciemności i światła. Odporność systemu rodzi się z połączenia dwóch sfer, system planking, czyli długiej mądrości struktury, oraz system control, czyli krótkiej mądrości działania. Współczesna sieć to organizm cyberfizyczny. W takim świecie odporność musi obejmować nie tylko wytrzymałość transformatorów, ale i integralność algorytmów oraz komunikacji. Kaskada awarii może być ciągiem błędów informacyjnych i fałszywych pomiarów. To fundamentalnie zmienia pojęcie podatności systemu. Dawniej sieć miała ciało, dziś ma także układ nerwowy. Sensory oraz algorytmy są jej nerwami. Ten system zwiększa sprawność, lecz wprowadza nową klasę chorób. W energetyce cyberfizycznej halucynacja danych to realne źródło awarii. Operator nie zarządza rzeczywistością bezpośrednio, lecz jej modelem. Jeśli model jest błędny, organizacja trwa w złudzeniu kontroli. Dlatego kluczowe są grafowe sieci wagowe. Pozwalają one wnioskować o zagrożeniach mimo braków w danych. Odporność wymaga redundancji poznawczej i krzyżowej walidacji pomiarów. Pokora algorytmiczna nie jest ozdobą etyczną, lecz koniecznością. Kwestia ta jest funkcją bezpieczeństwa. Kluczowa staje się rola źródeł odnawialnych opartych na falownikach, które zastępują fizyczną inercję maszyn warstwą kontroli i oprogramowania. To dowód, że systemu nie przebuduje się samą mocą zainstalowaną, bez reformy sterowania i magazynowania. W systemie rozproszonym wiele drobnych elementów może zachować się jak jeden duży problem, co prowadzi do trudności w koordynacji. Nie jest to spór między starą a nową energetyką, lecz między transformacją systemową a życzeniową. Odporność operacyjna musi iść w parze z instytucjonalną. System musi działać natychmiast, a uczyć się później. Sztuczna inteligencja może pełnić podwójną rolę. Po pierwsze wzmacniać percepcję systemu, wykrywać anomalie i identyfikować węzły krytyczne. Po drugie wspierać proces decyzyjny poprzez symulowanie skutków odłączeń i optymalizację odbudowy. Błędna interpretacja danych lub zbyt duża autonomia algorytmów mogą doprowadzić do katastrofalnych działań. W infrastrukturze krytycznej nie wolno oddzielać skuteczności modelu od nadzoru. Cyberfizyczna odporność jest problemem regulacyjnym i politycznym. Operatorzy, dostawcy technologii i instytucje państwowe muszą dzielić odpowiedzialność za standardy danych i bezpieczeństwo komunikacji. Jeśli każdy podmiot będzie optymalizował jedynie własny fragment, system jako całość straci odporność. To klasyczny konflikt między racjonalnością lokalną a bezpieczeństwem globalnym. W świecie cyberfizycznym nie istnieje już czystych II i czyste OT. Istnieje wspólny organizm, w którym błąd bitu może mieć zapach spalonego izolatora. Fizyczna warstwa systemu pozostaje nieubłagana. Trzeba widzieć oba porządki jednocześnie. Odporność nie jest wartością neutralną. Jest wyborem przeciwko krótkowzrocznej efektywności na rzecz rezerw i redundancji. W logice gospodarczej odporność bywa traktowana jako koszt, jednak w dniu kryzysu okazuje się warunkiem przetrwania. Spór toczy się między racjonalnością krótkookresową a długookresową systemową. Transformacja energetyczna musi być oceniana nie tylko przez wskaźniki emisyjne, lecz także przez wskaźniki odporności. Polityka energetyczna nie powinna pytać wyłącznie o to, ile mocy zainstalowaliśmy, lecz jak ta moc zachowuje się w systemie, gdy coś pójdzie źle. Prawdziwa transformacja polega na tym, że w zły dzień system nadal działa. Aksjologia odporności dotyczy również wiedzy i jawności. Obywatele mają prawo do wiedzy o standardach bezpieczeństwa, planach reagowania i wnioskach z awarii. Tajemnica nie może stać się zasłoną dla zaniedbań, a pełna jawność szczegółów operacyjnych nie może ułatwiać ataków. Potrzebna jest równowaga między transparentnością zasad a ostrożnością co do detali technicznych. Kultura odporności wymaga uczciwego raportowania błędów. Systemy wysokiego ryzyka nie uczą się, jeśli każda nieprawidłowość jest tłumaczona wizerunkowo albo zrzucana wyłącznie na winę jednostki. Awarie systemowe częściej są dziećmi wielu drobnych zaniedbań i nieaktualnych procedur. W tym sensie kultura winy bywa wrogiem kultury uczenia się. Lektura o awariach kaskadowych pokazuje, że lokalnie poprawne reakcje mogą globalnie pogarszać sytuację. To znakomita metafora problemów instytucjonalnych. Każdy dział chroni własny zakres odpowiedzialności, a całość traci odporność. W systemach złożonych dobro wspólne nie powstaje automatycznie z lokalnych racjonalności. Musi być projektowane przez regulatora zdolnego do myślenia systemowego. Regulacja musi tworzyć warunki dla inwestycji i przeciwdziałać przerzucaniu ryzyka na niewidzialne marginesy systemu. Pojawia się tu kolejna wartość – pokora wobec złożoności. Nowoczesne sieci są tak skomplikowane, że żadna instytucja ani żaden algorytm nie posiada pełnej kontroli w sensie absolutnym. Pokora oznacza projektowanie z założeniem, że nasze modele są ograniczone, a system może nas zaskoczyć. Ta pokora jest szczególnie potrzebna wobec sztucznej inteligencji. Narzędzia takie jak grafowe sieci wagowe czy PRL pozwalają przewidywać ścieżki kaskad, ale ich użycie musi być powiązane z walidacją i ludzkim nadzorem. W infrastrukturze krytycznej trzeba wiedzieć, jak model zachowa się w warunkach granicznych. Aksjologia odporności prowadzi do wniosku, że technika musi być sprzężona z instytucjonalną odpowiedzialnością. Potrzebny jest układ wiedzy technicznej, regulacji i społecznej świadomości, że bezpieczeństwo infrastruktury jest kosztem wolności od chaosu. Państwo, które oszczędza na odporności, ujawnia prawdę o sobie w dniu kaskady. System dojrzały wie, że upadek jest możliwy, więc projektuje sposób, by nie był on końcem. To nowy paradygmat odporności. Od grafu do cywilizacji zdolnej przetrwać własną złożoność. Czy minimalizujemy utraconą moc i czas odbudowy, czy skupiamy się na ochronie funkcji krytycznych? Nowy paradygmat odporności jest interdyscyplinarny. Łączy inżynierię mocy, teorię sieci złożonych, sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo. Przeciwnikiem odporności jest błędne wyobrażenie o stabilności. System może działać poprawnie, choć narasta w nim podatność. Wtedy nadchodzi zdarzenie, które nie tworzy katastrofy, lecz ujawnia tę wcześniej przygotowaną. Nowoczesna odporność wymaga kultury wcześniejszego niepokoju, profesjonalnej nieufności wobec łatwych zapewnień. Historia uczy, że katastrofy wynikają z normalizacji odchyleń. System odporny nie ufa, że jutro będzie podobne do wczoraj i nie traktuje optymalizacji kosztowej jako najwyższej cnoty. Przyszła sieć musi być jednocześnie mocna, elastyczna, obserwowalna, przewidywalna, sterowalna, odbudowywana i instytucjonalnie odpowiedzialna. Odporność nie jest stanem, lecz procesem, zdolnością do działania pod presją. to kompetencja, by ciemność nie stała się systemem. W świecie ekstremalnej złożoności, prawdziwa odporność nie jest obietnicą wiecznego światła, to kompetencja szybkiego powrotu z ciemności. Pytanie brzmi zatem, czy nasze systemy staną się mądrzejsze od własnej architektury, czy pozostaną jedynie zakładnikami swojej sprawności. Ostatecznie to nie brak awarii świadczy o sile systemu, lecz zdolność do tego, by pojedynczy błąd bitu lub piorun nie zamienił nowoczesnej cywilizacji w analogiczny pomnik własnej kruchości.